Dzieci wnoszą zawsze wiele radości i ubarwiają nasze spotkania. Ale dzisiaj też ubarwiło nasz dzień słonko, które zaświeciło. Wreszcie zaświeciło. I świeciło też wczoraj. I mamy nadzieję, że będzie świecić jeszcze jutro. Będzie cały czas świecić. Słońce ma i ta pogoda taką moc, wiecie, że nawet wszystkie rozmowy sprowadza do tego. Ostatnio jedną z sióstr, przed chwilą prawie, że spytałem o męża, czy jest w pracy. Ona mówi tak, wreszcie dodała, wreszcie jest słońce i świeci, jest wiosna. I to było najważniejsze, myślałem, że jednak inne. A więc jak przychodzi wiosna, to słuchajcie, nic się nie liczy. Wiosna powoduje radość. Ale jest takie miejsce, gdzie wiosna może być non-stop. Wszystkie dni w roku, wszystkie lata w wieku, wszystkie wieki w tysiącleciu i mógłbym tak mnożyć i mnożyć. I to jest konkurs. Lubicie konkursy? I co tylko dzieci mają mieć? Które to jest miejsce? Jakie to miejsce, gdzie wiosna może być non-stop? Głośno? Życie wieczne, ale jeszcze bliżej nawet. Pięknie! W naszych sercach, siostro, mam dla ciebie nagrodę. Jedną z trzech do wyboru. Jest to, powiem, to jest klucz do mieszkania, a adres jest tutaj. www.szukającboga.pl. Którą? Nie wiem, jak mnie sugeruje. Proszę, można wybrać, naprawdę. Dziękuję. Jeszcze dwie będą. Może wymyślimy coś jeszcze. Kto dzisiaj będzie aktywny w kazaniu, to będą nagrody. Moi drodzy, wiosna może być w sercu. I chwała Panu, jeśli tak jest. Bo nie ma nic piękniejszego niż radość w sercu, niż pokój w sercu. To jest coś, co kruszy mury. Ale żeby to serce miało w sobie radość, to musi być właściwe nastawienie, właściwa postawa i pozycja. Pozycja względem Boga. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem serce sieroce czy synostwo? Sierota czy syn? Niewolnik czy syn? I chciałbym, abyśmy najpierw zajrzeli do listu do Rzymian. 8 rozdział, od 14 do 17. Kochani, noście ze sobą Biblię. Jeśli będą gdzieś w rodzinie jakieś uroczystości, urodziny, imieniny, święta, to jako prezent, jak nie masz Biblii, zażycz sobie zamiast kwiatów Pismo Święte, abyśmy mogli je... To jest miecz. Ja cieszę się, że macie do mnie zaufanie i wiecie, że nie przekręcę. List do Rzymian 8:14-17. A nie przekręcę Bożego Słowa, ponieważ zawsze, kiedy biorę Biblię i mam głosić, to mam, wczoraj też na konferencji mówiliśmy, werset z Ewangelii Mateusza 5:19. Celowo nie powiem, jak brzmi, bo będziecie mogli zajrzeć do waszych Biblii. Mateusza 5:19. Będziecie wiedzieć, dlaczego mam tę świadomość, że nie mogę przekręcić Bożego Słowa. Ale wróćmy do listu do Rzymian. 8:14-17. Otwarte są. Będę czytał, posługując się nowym przymierzem, nowym przykładem. Paweł pisze do Rzymian takie słowa. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Moi drodzy, w Piśmie Świętym, w Grece w oryginale, istnieją dwa słowa, które mogą być przetłumaczone jako dzieci. Jedno słowo brzmi tekton. I faktycznie to tekton widnieje na przykład w Ewangelii, kiedy Jezus mówi, musicie stać się jak tekton, czyli jak dzieci. te maluszki, te małe dzieci, które dzisiaj tu tak biegały i wprowadzały no coś niesamowitego, tak? Taką bezkompromisowość, tak? Pozbawienie takich reguł, jakichś takich, nie wiem, stereotypów. One były swobodne, tak? Tekton dzieci. Natomiast tutaj jest słowo chios, które można by przetłumaczyć nie tylko jako dzieci, ale jako dorośli synowie czy dorosłe córki. A więc pisząc Paweł o dzieciach, ma na myśli dorosłych. Czyli jest to fajne słowo kierowane do dorosłej szkółki niedzielnej, którą dzisiaj tutaj tworzymy. Wyższe stopnie są wyżej. My jesteśmy dopiero na parterze, ale będziemy się unosić. A więc Paweł pisze, bo wszystkich, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. I tutaj, myślę, jawi się, powinno pojawić się pytanie, co to znaczy dziecko Boga? I czy jestem dzieckiem Boga? A jeśli myślę, że jestem dzieckiem Boga, to w czym to powinno się przejawiać? Czy tak naprawdę jestem dzieckiem Boga, czy jestem też sierotą? Nie mówię o konotacji takiej powszechnej, tak, gdzie ktoś mówi, a ty to jesteś sierota, bo wpadłeś w kałużę. Nie, mówimy o związku, tak, ojciec-syn, albo brakiem związku. Tak, czy relacje między ojcem a synem, czyli mówimy o sieroctwie. A więc są dziećmi Boga. Czy jestem Jego synem, czy jestem Jego córką, czy jestem dzieckiem Boga. To jest ważne, ponieważ kolejny werset mówi o tym, nie otrzymaliście przecież ducha niewoli. A więc to jest podpowiedź. Jeśli jestem dzieckiem Bożym, to żyję w wolności. Jeśli jestem dzieckiem Boży, to nie jestem niewolnikiem i moje relacje z Bogiem nie powinny opierać się właśnie na niewoli, tak, by ponownie żyć w zastraszeniu. Niewolnik, ten, który ma relacje takich sztywnych zależności, żyje w zastraszeniu, ale mówi, lecz ducha usynowienia. Chciałbym teraz was zaprosić do przejrzenia kilku slajdów, aby nie pominąć niczego. Kilka rzeczy spisałem, a to dlatego, że wczoraj, jak wyjechaliśmy z bratem Januszem o godzinie 6, to wyjechaliśmy, dopiero wróciliśmy o 22, ale ten temat chodzi mi po głowie, tego nie widać, ale naprawdę tak jest. I chciałbym, abyśmy na to zwrócili uwagę. Przygasimy trochę światło, będę podpierał się tym. Co to znaczy? Moi drodzy, to jest rzecz, która wzbudziła we mnie pewne refleksje. I mam nadzieję, że one zbudzą też refleksje w was. Syn czy niewolnik, zgodnie z tym, co pisze apostoł Paweł, czy to jest syn czy sierota. To jest ważne, ponieważ jeśli moje serce nie jest usynowione, tak, to moje relacje z Bogiem będą miały zupełnie inną konotację, inne znaczenie i inaczej będą się objawiały. Jak będą się objawiały? Zobaczcie różnicę w pewnych tylko kwestiach. My byśmy mogli mnożyć i ręczę wam, że jakbyśmy mnożyli, to dzisiaj byśmy obserwowali pewnie wspólnie piękny zachód słońca, kończąc pewnie dzisiejsze rozważanie. Ale to jest rzecz, którą możecie robić też przy niedzielnej kawie, otwierając Biblię i szukać takich relacji. A więc sierota czy syn. Pierwsza rzecz, to jest obraz Boga. Jaki mam obraz Boga, czy jaki obraz Boga ma osoba, która ma takie duchowe sieroctwo, poczucie duchowego sieroctwa? Otóż sierota widzi Boga jako Pana, którego musi udobruchać. Taki człowiek czuje, że musi więcej się modlić, więcej czytać Biblię, więcej pracować, żeby zasłużyć na Bożą uwagę i przychylność. Cały czas ma wrażenie, że czegoś mu brakuje, coś jeszcze musi zrobić, żeby Bóg był z niego zadowolony. Dla sieroty Bóg jest nie tylko Panem, ale wymagającym przełożonym. I taki człowiek, chrześcijanin, który ma w sobie sierocze serce, będzie ciągle bazował swoją duchowość, duchowe życie czy wzrost na zasadzie takiego przymusu, bo chce udobruchać Boga, chce się przymilić Panu Bogu i to, co czynię, to czynię, bo wiem, że muszę i uświadamia sobie taka osoba braki. Moi drodzy, zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas ma braki. Ale to, że ktoś mi na przykład uświadomi, że mam, u mnie jest brak czegoś, to nic nie wnosi w moje życie. I ja tego nie lubiłem. Nie lubiłem tego w szkole i moja też postawa jest taka, że wiem, że jeśli komuś pokażę, że ktoś ma braki, to to nic nie zmieni w jego życiu. Bo uświadomię go w zasadzie o czymś, czego mam. Ale jeśli ja przekonam tą osobę i ja sam siebie przekonam, że mam potrzeby, które wynikają z tych braków, to to już coś wnosi, bo ukierunkowuje moje życie. Zaczyna budzić we mnie głód zaspokajania tej potrzeby, bo jeśli jest potrzeba, to jest dążenie do jego zaspokojenia. Sierota widzi właśnie swoją relację z Bogiem w ten sposób. I to może być osoba, która chodzi z Bogiem. Ja czytałem niesamowite świadectwa i to rozważanie troszeczkę też jest oparte o świadectwo człowieka, który przez lata jeździł na wielkie misje, który głosił Ewangelię i przyprowadzał ludzi do Chrystusa. Ale w pewnym momencie sobie zdał sprawę, nie sam, Bóg mu w tym powiedział, że tak naprawdę to zaczyna podchodzić instytucjonalnie, a to nie tędy droga. Syn, tak, widzi obraz Boga inaczej. Widzi Boga jako kochającego Ojca, który akceptuje Go bezwarunkowo. Widzi, że ta bezwarunkowa miłość nie zależy od Jego osiągnięć, ale wypływa z natury Boga. Dlatego nie musi się do niczego zmuszać, ani zachowywać w określony sposób, żeby zdobyć miłość Ojca. W Chrystusie Bóg i tak Go kocha takim, jakim jest. Bóg nas kocha bezwarunkowo. Chrystus, co wspominaliśmy tydzień temu, zmarł i zmartwychwstał dla nas, nie dla siebie. Chrystus nie poszedł, nie wypełnił plan Boży dla własnej satysfakcji, tylko w poczuciu miłości. Oto, żebyśmy żyli w Jego łasce i dostąpili zbawienia. On nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. Jeśli ja uzmysłowię sobie, że jestem chyjos w stosunku do Boga, jestem synem, to tak naprawdę moje relacje zaczynają inaczej funkcjonować. Ja mam pragnienie, żeby zaspokajać pewne oczekiwania mojego Ojca. Ja robię to, bo mówię o tym Pismo, ale czuję, że to nie jest dla mnie ciężarem. I kiedy się zbliża, nie wiem, godzina społeczności, wspólnoty, modlitwy, to nie patrzę, no, za chwilę się zacznie, muszę, teraz muszę, tak, bo to jest obowiązek. Nie, we mnie będzie budziła się właśnie wiosna w życiu, bo mam teraz czas z Panem, mam relację, a więc odtąd ja już nic nie muszę, ja mam przywilej, ja chcę. To nie znaczy, że teraz moje życie będzie opiewało na tym, czy opierało się na tym, co jest ze świata. Nie, to też mi nie będzie się podobało, ponieważ mojemu tacie to się nie podoba. A jeśli ja mam z nim dobre relacje, syn, ojciec, to nie będę nigdy miał zamiaru, aby ranić też jego uczucia. Ale wiem, że na jego miłość ja nie zapracowałem. Jeśli ktoś jest rodzicem, doskonale to rozumie. Jeśli pojawia się dziecko, to najpierw nie dzwonię do szpitala i pytam się, a jaki ma rozmiar, bo tak się pyta, tak? Ile waży, jakie jest długie, tak? Nie ile mierzy, tylko jakie długie, a jaki kolor oczu, jak wszystkie te moje parametry moim oczekiwaniom są spełnione, to wtedy ogarnia mnie duma i radość. Nie, tylko się pytam, jest już? Jest. Tak? Jak ja dzwoniłem, jak się Michał urodził, mój pierwszy syn, tylko się pytałem, czy już jest. A pani się pyta, ale nie pyta pan, co żona urodziła? Tylko, że byłem przekonany, że będzie córka, bo dzień wcześniej moja żona była na USG i tam lekarz widział córkę, tak? A urodził się syn. Ale mówię, trudno, jest syn. To była radość. I ojciec nasz w niebie tak podchodzi. Jeśli oddaje swoje życie jemu, go ogarnia radość. On nie patrzy, jakim byłeś człowiekiem. Jak jesteś ubrany, czy jesteś uczesany i czy z godnością do Niego przychodzisz, tylko patrzy w serce, czy jest gotowe i szczere. To jest ta relacja i obraz Boga, który rodzi się w oczach Syna. Jesteście? Rozumiemy? Okej, amen. Kolejna rzecz. Zależność, kwestia, zależność, ojciec, syn, sierota. Czuje się niezależny. i polega tylko na sobie. Polega wyłącznie na swoim obdarowaniu, talentach, intelekcie i namaszczeniu. Uważa, że nikomu nie może ufać. Jeśli czegoś pragnie, musi to sam zdobyć. Uważa, że jeśli ma coś być dobrze zrobione, to musi to zrobić sam. Są takie osoby, które wiedzą, że jest coś do zrobienia i ja to muszę zrobić, bo i tak tego nikt nie zrobi tak, jak powinno być. Nieraz faktycznie tak jest, że to jest taki specjalista i ma taką świadomość, ale nie w relacjach, tak, i w zależności od ojca. Ja widzę innych kolektyw do współpracy. Widzę w kościele partnerów. Widzę się częścią, członkiem, jakimkolwiek. Bóg daje rozpoznanie, jakim jestem członkiem kościoła i współpracuję. Nie jestem kowalem swojego losu. Nie, nie, nie. Jeśli ktoś tak myśli, to dzisiaj to usłyszy tu w tym miejscu. Nie jesteś kowalem swojego losu. Nikt z nas. To jest zależność od naszego Ojca. I nasz Ojciec, Bóg, chce to w życie wreszcie poukładać tak, jak ono powinno być. Bo tylko On wie, jak powinno funkcjonować. Tobie się tylko wydaje, że tak to powinno być. Ile razy coś ci się wydawało, a potem się nieźle na tym sparzyłeś. Tak? I to w każdej dziedzinie życia. Tak jest? Ja tak miałem wiele razy, że mi się coś wydawało, a potem nie wyszło. Jeśli chodzi o syna, to jest zależny, czuje się zależny i mu to nie przeszkadza. To jest okej. Okay. Wie, że potrzebuje społeczności z Bogiem i ciałem Chrystusa, czyli Kościołem, bo tak przecież Pismo Święte określa Kościół. Ta zależność pozwala mu się otwierać na miłość Ojca, która płynie przez Niego do innych. Syn jest tak samo całkowicie uzależniony od niebiańskiego Ojca, jak Jezus. Tak? I on powiedział, pamiętacie? W odpowiedzi na te zarzuty Jezus stwierdził, ręczę i zapewniam, syn sam od siebie nie mógłby nic czynić, gdyby nie widział, że czyni to ojciec. Cokolwiek bowiem on czyni, syn czyni w ten sam sposób. Tak, jak małe dziecko idzie za rodzicami, widzicie, to idzie krok w krok. Tak, jak mama się zatrzyma, on też się zatrzyma. Jezus powiedział, dotąd czynię, dokąd czyni mój ojciec. Dokąd ja działam, działa mój ojciec. To jest postawa syna. Świadomość, że tata wie lepiej. Tata widzi więcej. Tata rozumie więcej. A więc ja spoglądam na niego. To jest właściwa zależność, która nie podlega kwestii niewolnictwa, tylko zaufania. Tak? Bo ja kocham mojego tatę, mój tata kocha mnie, a więc nie pozwoli, aby mi się zadziała jakakolwiek krzywda. Zależność między sierotą, a między synem. Teologia. Sierota żyje w umiłowaniu prawa. Podobnie jak faryzeusze, w czasach Jezusa próbuje mieć relacje z Bogiem przez wykonywanie prawa, zasad, reguł, przepisów. Mnoży różne rzeczy. Staje się niewolnikiem pewnych reguł, które sam zresztą stworzył, zapominając o tym, że twórcą prawa jest nasz Ojciec, nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Bóg Ojciec. To On wpisuje też nasze serca. To mu nie chodzi, żebyśmy my dokładali cokolwiek, tak jak widzimy to w Starym Testamencie. I co, czy to przynosiło cokolwiek? Nie, mnożyło ludzkie problemy i prowadziło do frustracji, tak? Może nawet do jakiejś duchowej depresji. Natomiast jeśli chodzi o syna, syn żyje według prawa miłości, ceni prawdę i wiedzę, że największą prawdą jest przyjęcie miłości ojca i dzielenie się nią, rozdawanie jej. Dzielenie się miłością to jest rozdawanie, rozsiewanie wręcz miłości. Mam takie możliwości właśnie w Bogu. Mogę rozsiewać to napotkanym ludziom. Syn rozumie biblijną zasadę, że miłość jest wypełnieniem prawa. Nie rodzi się dopiero po spełnieniu prawa. Czy ja muszę to zrobić, żeby zaskarbić sobie na łaski mojego ojca? Jeśli tak by było, nikt nie mógłby się czuć w pełni kochanym. Natomiast miłość Boga jest wypełnieniem prawa. Chrystus przyszedł, aby prawo nie znieść, ale wypełnić, a Chrystus jest miłością. Bezpieczeństwo. Tak? Sierocie brakuje poczucia bezpieczeństwa, ale zwykle świetnie to maskuje. Jest dobrym aktorem i z czasem potrafi z tym żyć. Stara się postępować dobrze, podobać się Bogu i zasłużyć na Jego błogosławieństwo. Dlatego rzadko doświadcza wewnętrznego spokoju i odpoczynku. Życie sieroty często wypełnia niepewność, obawa przed zaufaniem innym, lęk przed bliskością. To jest takie poczucie sieroctwa. I to w sensie duchowym i także cielesnym. Tak? Zranienie powoduje, że mam obawę przed bliskością, przed zbliżeniem. To jest taki symptom sieroctwa. Jeśli w moim życiu ja nie pozwolę Duchowi Świętemu uporządkować tych rzeczy, to ten symptom będzie ciągle na mnie ciążył i będzie dawał o sobie znaki, będzie dawał o sobie zdać. Życie sieroty często wypełnia taka niepewność i obawa. Tak? Budzi się strach. Jeśli rano budzisz się z obawą, jakimś strachem, to jest powód, aby się nad tym zastanowić, czy faktycznie Bóg uwolnił mnie od wszystkiego. A jeśli nie mam takiego poczucia, to może to dla mnie dowód, że nie wszystko Jemu oddałem. Syn znajduje pokój i odpoczynek w ramionach Ojca. Wie, że jego poczucie bezpieczeństwa nie zależy od zachowania, ale od łaski Bożej i zbawczego dzieła Jezusa na krzyżu. Tu jest poczucie wiosny właśnie. Tak? W sercu syna ciągle świeci słońce. Cokolwiek by się działo, to nadzieja płynąca od Ojca, od Boga, nie pozwala mi na zwątpienie, nie pozwala zmienić mojego stosunku do rzeczywistości mnie otaczającej. Potrzeba aprobaty. Któż jej nie ma? Któż z nas nie potrzebuje być doceniany? I to nie jest nic złego, że potrzebujemy być doceniani i zauważani. To jest normalny, powiedziałbym, odruch bezwarunkowy. Jeśli coś dobrze zrobię, to lubię, żeby ktoś to zauważał, ale to nie może być cel sam w sobie, że jeśli ktoś tego nie zauważy, figę, tego już więcej nie zrobię. Sierota jest uzależniony od pochwał, aprobaty i akceptacji ludzi. Jednak usilne starania o to często nie przynoszą satysfakcji, a prowadzą raczej do lęku przed porażką i odrzuceniem, czego konsekwencją może być oddalenie się od Boga. Sierota to jest osoba, która robi coś, ale potrzebuje tej akceptacji. Jeśli nawet nieświadomie ktoś nie poklepie tej osoby po plecach, tak? Albo nie zauważy w porę, to ta osoba czuje się odrzucona, jeśli tak buduje swoje życie i uważa za sukces, jeśli faktycznie popłyną słowa pochwały. Mówię, to nie jest złe, jeśli taka potrzeba jest, ale ona nie może być nadrzędną. Nie można na tym budować swojego rozwoju, że ja będę zauważony i pochwalony przez kogoś. Tak? Pan Jezus był cichego serca, czytamy. Tak? A więc mimo, że czynił wiele rzeczy, nie oczekiwał aprobaty, ale oczekiwał, że ludzie pójdą w jego ślady, że jednak pokochają Boga, który go przysłał. Syn nie doświadcza takich lęków, ponieważ wie, że Bóg go kocha i w pełni akceptuje i usprawiedliwia przez swoją łaskę. Nie musi zabiegać o aprobatę, ponieważ w Chrystusie już ją posiada. Jeśli jestem w Chrystusie, jeśli mam poczucie synostwa, to znaczy, że we mnie zrodziła się już Boża aprobata. Pamiętamy, Bóg kocha mnie bezwarunkowo, ale chce mieć dostęp do mojego serca i chce je wypełnić. Motywacja do służby. Ostatnio spotkania czwartkowe poświęciliśmy na temat służby i mówiliśmy, że motywacja do służby jest bardzo ważna, ale ważna jest właściwa motywacja. Sierota służy dla osobistych osiągnięć, stara się wywrzeć wrażenie na Bogu i innych. Często w jego życiu służba przybiera postać religijności, niekiedy nawet skrajnej. Niektóre sieroty w końcu popadają w cynizm lub czują się tak zmęczone, że tracą motywację do służby i popadają w apatię. Sierota służy oczekując czegoś w zamian. To jest zła motywacja. Jeśli taką motywację przyjmiemy, to szybko się wypalimy. Wypalimy się też wtedy, kiedy nie rozpoznamy właściwie swojego powołania czy swojego miejsca w służbie. Tylko zaczniemy się angażować tam, gdzie naprawdę nie powinniśmy. Wtedy pojawia się klęska, pojawiają się niepowodzenia i pojawia się wręcz taka apatia. Jeśli chodzi o syna, to radośnie służy ojcu motywowany ogromnym poczuciem wdzięczności za bezwarunkową miłość i akceptację. Służy z miłości i chce dawać. Nie oczekuje czegoś w zamian, bo wie, że w zamian już zyskał życie wieczne. W zamian zyskał łaskę Jezusa Chrystusa. W zamian zyskał to, co jest największym skarbem. Wybawienie. Zyskał wymazanie listu dłużnego. Bóg zapomniał wcześniejsze przewinienie. To jest największa zapłata. I po prostu na tą zapłatę już nie ma innej wyższej ceny. Czystość. Ważna kwestia. Otóż sierota uważa, że musi być całkowicie czysty, żeby zdobyć Bożą przychylność i uniknąć sądu i gniewu. Jedynym sposobem, żeby to osiągnąć, jest praca nad całym sobą i ciągłe zmaganie się. Żyje w narastającym poczuciu winy i wstydu z powodu ciągłych upadków, niemożności osiągnięcia doskonałej czystości i świętości. To jest takie podejście ciągłego samooskarżenia, że mam poczucie takiego niewypełnienia, niespełnienia się w Bogu. Mam poczucie, że jednak zdarzają się w moim życiu upadki. Jan w swoich listach mówi o tym, że czasami upadniemy. Ale jeśli ja sobie w porę z tego zdaję sprawę i proszę Boga o przebaczenie, to nie przekreślam swojego zbawienia. Syn pragnie być święty z miłości, czy synowie pragną być święci z miłości do Ojca i przez Niego każdego dnia uświęcani. To naturalne, że syn upodabnia się do ojca i chce być jak tata. Popatrzcie na dzieci, tak? Syn zazwyczaj chce być jak tata. Ilka, syn, tak? On, jak nie wiem, czy widzieliście go w skórze. On chce być jak tata, on też by chciał być motor. Tak? I to jest naturalna rzecz, to jest piękna, bo się utożsamia z tatą. On widzi wartość. Jeśli tata uważa, że motor i skóra to fajna sprawa, wiemy, o co naszemu bratu Irkowi chodzi w tym motorze i skórze. Tak? To nie jest cel sam w sobie, tylko środek do głoszenia Ewangelii. To przecież jego synek też będzie, tak, jeśli te relacje są właściwe, upodabniał się do taty. I syn właśnie chce być jak tata. Jeśli ja mam relacje z moim ojcem właściwe, to będę chciał się do niego upodabniać i będę szukał takich możliwości i szukał pomocy w nim, czyli moim ojcu, aby stawać się podobnym. Czy Bóg pomaga? Słowo Boże mówi, że tak, będziemy się rozwijać, aż dorośniemy wszyscy do pełni wymiarów chrystusowych. To są słowa z Pisma Świętego i to nie jest pustosłowie, tylko coś, co jest natchnione Duchem Świętym. Syn mający poczucie bezpieczeństwa w miłości ojca nie chce niczego ukrywać, będąc w bliskiej społeczności z nim. Nie chce go zasmucać i pragnie być w jego obecności. Nie kryje się za jakimś tam płaszczem wymówek, ale jeśli faktycznie upadłem, to się do tego przyznaje. I też nie czynię tego, że wiem, że mój ojciec będzie przebaczał, to mogę sobie upadać ile chcę. Nie, to nie jest, bo wtedy nie staje się jak mój tata. Tak? Fajnie jest, jak ktoś ma dzieci, tak? Czy mama ma córki, mówią, no czysta mama, tak? Albo czysty tata. O, fajnie, jak tak słyszeć. Ale o to też chodzi. Jeśli w tobie ludzie zaczynają widzieć obraz przemienienia, mówią, ty stałeś się inny. Nie przyjmuj jako przytyk, tylko jako powód do chwały. Tak? A w jaki sposób? Ty się zmieniłeś, ty byłeś inny. A tak, a w jaki sposób? A co się zmieniło? I już jest powód do tego, żeby przedstawić innej osobie swojego nowego tatę, do którego możesz mówić już nie tylko ojcze, ale abba, tatusiu. Nie chce go zasmucać i pragnie być w jego obecności. Leonardo da Vinci namalował kiedyś taki obraz. To jest obraz przedstawiający syna marnotrawnego. I tutaj zobaczcie postać ojca. Któremu ten syn wyrządził krzywdę. Odebrał już swoje dziedzictwo, ale wrócił. Postawa tego syna pokazuje, że do taty jednak mogę wrócić. Niech nawet mnie sprowadzi do rangi niewolnika, ale wiem, że mnie nie wygna. Do niego mogę wrócić, do niego mogę przyjść. A tata wyczekiwał każdego dnia, bo znał swojego syna. I znał życie i wiedział, że pieniądze się kończą. Tak, jak ktoś ma kasę i ją tracił, to doskonale to wie. Tak, że nie tylko jest każdego miesiąca tylko pierwszy, ale jest i 27 i 28, kiedy ten portfel się kurczy. Tak samo tutaj. Ale ojciec nie zmienił swojego stosunku. Jeśli ta przypowieść niczego nie uczy, to ja już nie wiem, jaki może być inny obraz. Ojciec nie zmienia swojego stosunku do ciebie. I bez względu na to, czy już jesteś uczniem Chrystusa, czy jeszcze nie, to ojciec czeka na to. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, mówi apostoł Paweł, że jesteśmy dziećmi Boga. A więc to, co pokazywałem, to mówi o tym Pismo Święte, czyli Jego Duch. Teraz cały, tak powiem, figiel polega na tym, aby ten Duch świadczył wespół z moim Duchem, czyli żeby to się wszystko wymieszało i dało taki owoc w postaci tego przekonania i poczucia, że mogę albo już jestem synem, rodzaj męski, ale siostry, wiecie doskonale, że też mam na myśli córki, że jestem synem czy jestem córką. Zobaczcie, jak ktoś pije kawę, ja niestety lubię kawę i lubię do niej wkładać wszystko. Niektórzy mówią, że prawdziwy kawiarz ma tylko czarną kawę, a ja nie, i mleczko, i cukier, a co tam. Ale ciągle mówię, że piję kawę. Nie mówię, że piję wodę zmieszaną z kawą, dolaną mlekiem i wymieszanym cukrem. Tylko piję kawę. I nikt ode mnie nie oczekuje, żebym mówił, jaki mam skład w tej filiżance. Tylko co pijesz kawę? Aha, faktycznie czuję. Paweł mówi, to właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem. To ma się we mnie wymieszać. To ma mieć inny obraz. To ma budzić przeświadczenie, przekonanie, bo tym jest wiara. W 11 rozdziale, w 1 wersecie Hebrajczyków czytamy, tak, że wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Przeświadczeniem, przekonaniem o tym, czego się spodziewamy. Czego się spodziewasz w życiu? Zadaj sobie pytanie. Czego się spodziewasz? I dąż do tego, co jest zbieżne z Bożym powołaniem. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Pomyślałeś? Pomyślałaś kiedyś o tym? Że mogę odziedziczyć dziedzictwo Boga, a także mogę być współdziedzicem naszego Pana. Bóg tak nas ukochał, że chce nam dać dziedzictwo takie same, jak dał Jezusowi Chrystusowi. Czy we mnie wzbiera się coraz bardziej serce syna, czy jednak ciągle jestem sierotą? Możesz powiedzieć, przecież oddałem życie Bogu. Narodziłem się na nowo, jestem blisko Niego, znam mojego tatę, mojego ojca. To jeszcze nie zmienia faktu, jeśli nie dokonała się zmiana w twoim sercu. Przeczytam wam dwa fragmenty z Bożego Słowa, ze Starego Testamentu. Powiedzcie, o kim jest tu mowa. Ezechiela 28, 13 do 15, a później z Izajasza 14, 14 rozdział od 12 do 15. Ezechiel mówi tak, 28 rozdział od 13 do 15. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie. Karmeol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobione w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. A w księdze Ezechiela, Izajasza czytamy, o jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, tu już jest imię tej postaci, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym, a oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. gwiazda jasna, syn jutrzenki, to Lucyfer. To ten, który był blisko Boga, był najbliżej Boga, a się wykoleił, bo w sercu jego zasiało się ziarno rywalizacji, zasiało się ziarno zazdrości. Jeśli moje serce nie będzie sercem usynowionym, adoptowanym, to grozi mi takie niebezpieczeństwo, że zacznę na pewne rzeczy patrzeć może nawet wrogo, zaczną mnie kwestie razić. Kościół jest ciałem Chrystusa, a więc każdy w nim jest dla mnie częścią ważną, bo jeśli jakaś część, której nie doskwiera cokolwiek, to boli całe ciało. Czy jestem i czy mam pragnienie właśnie być synem, córką mojego taty? Czy gdzieś tam w moim sercu ciągle pojawiają się jakieś samooskarżenia, jakieś ciągłe dążenie do czegoś? Czy ciągle staram się zaspokoić potrzeby mojego taty? Czy też powoli widzę jednak różnicę i chcę z niej skorzystać? Że to Bóg już dokonał tej zmiany, że Bóg nazywa mnie synem i daje mi swoje dziedzictwo. Jestem współdziedzicem. Czy chcę z tego skorzystać? Czy moja postawa właśnie na skutek tego się zmienia? W liście do Rzymian Paweł w 12 rozdziale, w 2 wersecie czyta tak: nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, tak byście potrafili i tak dalej, poznać, co jest dobre, co jest przyjemne, co jest miłe Bogu. Tak? Mógłby powiedzieć też, że no, każdy z nas umie jakoś określić, co jest dobre. Jak ja zapytam, co jest dla ciebie dobre, co jest przyjemne, każdy z nas da odpowiedź. A jednak Paweł mówi, tak? Przemieńcie, niech was przeobraża was nowy sposób myślenia. I zgodnie z wolą Bożą, abyście poznawali, co jest dobre. Co to do tej pory widzieli, że jest dobre, miłe, przyjemne, ładnie pachnie, ładnie wygląda, błyszczy się i tak dalej, może okazać się jednak nieatrakcyjne, bo to nie leży w woli Bożej, abym ja do tego dążył, abym ja to posiadł. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia. Tego dokonuje Duch Święty. Przeobrażenie myślenia prowadzi do zmiany serca. Zmiana serca prowadzi do zmiany myślenia. Taka reakcja wiązana. Ale jeśli to wszystko współgra, to moje życie zaczyna, znaczy w moim życiu zaczynam wszystko postrzegać zupełnie inaczej. Czy chcę z tego korzystać? Ja tak. Ja mam pragnienie, aby właśnie we mnie było ciągle serce syna, żeby we mnie wzbudzała się ciągle takie pragnienie wypływające z tej możliwości, a nie konieczności, bo to są dwie różne rzeczy. Bóg jest tego autorem. Jeśli dzisiaj byś chciał zmienić swoje życie, to powiem tobie, nie znajdziesz innego, lepszego momentu. To jest dobry czas, aby głośno wyrazić Panu Bogu: chcę przyjąć Ciebie do swojego serca. Wiem, że jestem grzesznym, ale wierzę w Twoją bezwarunkową miłość. Jeśli jesteś dzieckiem Boga, pielęgnuj swoje relacje. Nie popadnij nigdy w pychę. Nie oskarżaj siebie, ponieważ w Chrystusie zostałeś uwolniony od tego. I Bóg chce, aby nic ciebie nie krępowało, bo jeśli we mnie wzbudzają się jakiekolwiek oskarżenia, jeśli zaczynam oceniać siebie, a co najgorsze innych, podług skali tego, że on jest dobrym chrześcijaninem, bo czyta Biblię, modli się, przychodzi na spotkania i tak dalej, to nie jest dobra relacja, bo Bóg też nas tak nie rozlicza. Ale jeśli ktoś jest chrześcijaninem, jeśli w kimś jest serce syna, to będzie szukał każdej sposobności, aby czytać Boże Słowo, aby się modlić, aby mieć społeczność z braćmi i siostrami, aby angażować się w życie Kościoła, aby poznać swoje powołanie, ponieważ Pismo Święte mówi, że Bóg nas hojnie obdarował i obdarował nas talentami. Nie zakopuj swojego talentu w obawie przed tym, że możesz go stracić, a chcesz go oddać. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Ty, niedobry sługo, nie pomnożyłeś tego talentu. Rób z nim coś wspaniałego. Paweł mówi, czyń użytek ze swojego zbawienia. Amen? Amen. Zapraszam, powstańmy. Jeśli chcesz oddać Bogu wdzięczność,